Długi wiek XX, od triumfu techniki do kryzysu uznania. Istnieje przypowieść, którą ekonomista, prawnik i kulturoznawca mogliby opowiedzieć jednocześnie, nie czując, że zdradzają własną dyscyplinę. Oto wspólnota przez tysiąclecia próbuje przekroczyć rzekę, której nurt jest silniejszy niż suma ludzkich woli. Każda próba przeprawy kończy się daniną, głodem, chorobą, śmiercią dziecka. W pewnym momencie pojawia się technika, rodzi się organizacja, a wraz z nią powtarzalna metoda tworzenia metod. Most zaczyna rosnąć w tempie, które dla przodków byłoby cudem. Lecz gdy konstrukcja wreszcie sięga drugiego brzegu, tłum nie wkracza na nią jak do raju. Zaczyna się spierać o prawo przejścia, o opłatę, o to, kogo wolno zepchnąć z desek, a kogo trzeba ponieść na rękach. Nurt został poskromiony, lecz wspólnota odkrywa, że jej konflikt nie był wyłącznie sporem z rzeką. Był sporem o regułę uznania. W tym właśnie punkcie ekonomista Bradford DeLong umieszcza swoją tezę o długim XX wieku, rozciągniętym między 1870 a 2010 rokiem. To opowieść, która rezygnuje z kronikarskiej precyzji na rzecz rekonstrukcji mechanizmu. Próbuje odpowiedzieć na pytanie o warunki możliwości pewnej epoki. Epoki, w której historia stała się historią gospodarczą, a gospodarka – fabryką ludzkiego przeznaczenia. Przez tysiąclecia przytłaczająca większość ludzi żyła w okowach przymusu biologicznej równowagi. Był to stan, w którym każdy przyrost produkcji był niemal natychmiast pochłaniany przez wzrost populacji, niweczony przez zarazy lub wojny. Ten bezwzględny system DeLong nazywa tak zwanym maltuzjańskim diabłem. To nazwa dla mechanizmu, który w dziejach ludzkości okazał się trwalszy od większości idei i imperiów. Dopiero na tym mrocznym tle rok 1870 nabiera ciężaru ontologicznego. Nie oznacza on, że ludzie nagle stali się bogaci. Oznacza, że właśnie wtedy zaczęła się krystalizować konfiguracja warunków, w której wzrost użytecznej wiedzy trwale wyprzedził tempo demograficznej kompensacji. Autor posługuje się liczbami jako narzędziem do skalowania zjawiska. Gdy pisze o przyspieszeniu tempa wzrostu zasobu użytecznej wiedzy do około 2,1% rocznie po 1870 roku, sygnalizuje zmianę reżimu dynamiki. W skali pokolenia oznaczało to podwojenie możliwości wytwórczych. W skali epoki – rozpad Starego Świata. To nie jest statystyczny wyrok. To cywilizacyjny przełom. Fundamentem nowej epoki stała się tak zwana potrójna innowacja. Należy ją czytać nie jako trzy osobne zjawiska, lecz jako sprzężony ze sobą system. Pierwszym elementem jest pełna globalizacja, materialna rzeczywistość radykalnie obniżonych kosztów transportu i komunikacji. Drugim jest nowoczesna korporacja, narzędzie do organizowania kompetencji, kapitału i ryzyka na masową skalę. Trzecim zaś przemysłowe laboratorium badawcze, instytucja, która umożliwiła wynalezienie samego wynalazku, przekształcając odkrycie w procedurę powtarzalną i sterowalną. Ta transformacja niesie ze sobą pierwszą intelektualną prowokację. Jeżeli trzonem epoki stała się instytucjonalizacja innowacji, to upadają dwie wygodne tezy. Nie można już twierdzić, że rynek sam z siebie prowadzi do postępu, ani że państwo samym planowaniem gwarantuje dobrobyt. Postęp jest rezultatem skomplikowanego układu sprzężeń między prywatną motywacją a publiczną infrastrukturą i prawem. Biznes musi przyjąć do wiadomości, że jego swoboda działania jest produktem konkretnego ładu prawno-politycznego, a nie darem natury. DeLong nazywa tę epokę wleczeniem się ku utopii. Ta fraza oddziela dwa twierdzenia, które nowoczesność z upodobaniem skleja w całość. Pierwsze głosi, że potrafimy wytworzyć materialną obfitość. Drugie zakłada, że umiemy uzgodnić zasady sprawiedliwego współżycia w tej obfitości. Autor dowodzi, że drugie twierdzenie bynajmniej nie wynika z pierwszego. W tym pęknięciu otwiera się przestrzeń dla wielkiej debaty trzech myślicieli – Hayeka, Polanyiego i Keynesa. Friedrich von Hayek ucieleśnia wiarę w spontaniczny ład i świadomość, że wiedza potrzebna społeczeństwu jest rozproszona. Jego postulat jest twardy – nie wolno planować rezultatów. Karl Polanyi jest symbolem tezy przeciwnej. Rynek, gdy traci osadzenie w więziach społecznych, staje się siłą rozpuszczającą wspólnotę. Społeczeństwo odpowiada wtedy ruchem obronnym, często o charakterze autorytarnym. John Maynard Keynes to próba technologicznego kompromisu. Rynek pozostaje generatorem efektywności, ale państwo bierze odpowiedzialność za stabilność i pełne zatrudnienie. W przeciwnym razie system produkuje kryzysy. A kryzys to nic innego jak polityka upadku reguł uznania. Historia długiego XX wieku dzieli się na wyraźne fazy. Pierwsza, od 1870 do 1914 roku, jawi się jako gospodarcze Eldorado. To czas, gdy potrójna innowacja pracuje w pełnej synchronii. W porządku obiektywnym następuje eksplozja produktywności, a w porządku subiektywnym rodzi się doświadczenie postępu jako stanu naturalnego. Jednak ta faza miała swój mroczny rewers. Globalizacja była głęboko asymetryczna. Poza uprzywilejowanym obszarem północnego Atlantyku oznaczała często deindustrializację i utrwalenie struktur wyzysku. Ruchome schody wzrostu ruszyły, ale nie każdy otrzymał na nie bilet. Trzecia faza, od 1945 do około 1973 roku, to tak zwane 30 chwalebnych lat. To moment historycznie najbliższy spełnieniu obietnicy nowoczesności. Spór między rynkiem a państwem znajduje techniczne rozwiązanie w myśli Keynesa. Państwa narodowe godzą się na rolę rynku, ale biorą odpowiedzialność za sprawiedliwą redystrybucję. Nierówności maleją, a klasa średnia rośnie w siłę. Z perspektywy biznesu był to czas paradoksalny. Wyższe podatki i regulacje szły w parze z bezcenną stabilnością popytu i przewidywalnością reguł gry. Czwarta faza rozpoczyna się około 1973 roku zwrotem neoliberalnym. Była to reakcja na stagflację, czyli toksyczną mieszankę inflacji i bezrobocia. Rynek zostaje ponownie wyniesiony na piedestał, a państwo zdegradowane do roli nocnego stróża. W krótkiej perspektywie inflację zduszono, a globalizacja przyspieszyła. Jednak z czasem ujawniły się koszty, drastyczny wzrost nierówności i dominacja rynków finansowych nad gospodarką realną. Zwrot ten przekształcił ostrzeżenia Hayeka w dogmat, zgodnie z którym każda próba rynkowej korekty jest podejrzana. Prawo zaczęło chronić sam proces, a nie jego rezultat. Sprawiedliwość została zredukowana do formalnej równości szans przy cichej akceptacji dla materialnej przepaści. Rok 2010 wyznacza symboliczny kres epoki. Nie jest to spektakularne bankructwo, lecz utrata oczywistości. Znika powszechne przekonanie, że jutro będzie nie tylko bogatsze, ale i bardziej sensowne. W porządku obiektywnym wzrost produktywności spowalnia. Postęp technologiczny coraz częściej przypomina silnik pracujący na jałowym biegu. Generuje ogromną moc w postaci optymalizacji danych, ale nie tworzy już masowych, stabilnych miejsc pracy. Gospodarka cyfrowa okazuje się zaskakująco skąpa w tworzeniu dochodów dla klasy średniej. W porządku społecznym objawia się głęboki kryzys legitymizacji. Społeczeństwa przestają akceptować nierówności jako cenę postępu. Jeśli wzrost staje się statystyczną średnią maskującą przepaść losów, znika motywacja do podtrzymywania reguł gry. Wielka recesja po 2008 roku była przede wszystkim kryzysem wiarygodnej obietnicy. W porządku subiektywnym powraca egzystencjalna niepewność. Ludzie nie boją się już głodu, lecz degradacji statusu i kapryśności losu. To źródło współczesnych ruchów populistycznych, które sprzeciwiają się porządkowi uznania, w którym ich aspiracje nie znajdują miejsca. Globalne południe jest miejscem, gdzie ta niezdolność do uzgodnienia zasad obfitości ujawnia się najostrzej. Brak instytucjonalnej amortyzacji czyni każdy błąd systemowy natychmiast egzystencjalnym. Współczesny biznes musi operować w świecie geogospodarczej fragmentacji. Decyzje handlowe są dziś determinowane przez linię konfliktu i bezpieczeństwa, a nie tylko przez chłodną kalkulację kosztów. Raporty Światowej Organizacji Handlu opisują nową fazę globalizacji jako ruch ku łańcuchom krótszym i bardziej zdywersyfikowanym regionalnie. Największą prowokacją płynącą z pracy DeLonga jest odwrócenie naszych intuicji. Problemem nie jest brak potężnych narzędzi do zmieniania świata. Problemem jest to, że nasze narzędzia wyprzedziły zdolność do legitymizowania wspólnego porządku. Przyszłość zależy od tego, czy zdołamy zbudować nową potrójną innowację, tym razem w sferze uznania. Albo nowoczesność nauczy się projektować instytucje z taką samą precyzją, z jaką projektuje technologię, albo jej powolne wleczenie się ku utopii ustąpi miejsca gwałtownym ruchom wstecz. Wybór ten nie jest kwestią fatum. Jest kwestią decyzji, które podejmujemy tu i teraz.